Dzień dobry, dzień dobry. Nikt nie prosił, wszyscy zapomnieli, ale jednak. Święta. No właśnie. Trochę mnie tu nie było. Oczywiście, jak zawsze, swój podcast zaczynam usprawiedliwianiem się, dlaczego mnie nie było i jak to mi jest ciężko w życiu, że nie mam czasu. Ale dajmy spokój. Słuchajcie, cieszę się, że znowu możemy się usłyszeć. Nawet takim zaskoczeniem dla mnie jest to, że moja aplikacja, w której nagrywałem wcześniej dla Was, czyli Anchor, zmieniła się na Spotify Podcast i nawet nie bardzo chciało mi się szukać, dlaczego tak się wydarzyło, ale najważniejsze jest dla mnie to, że mnie słyszycie, więc zapraszam na kolejny odcinek. Od czego by tu zacząć? No właśnie, bo przemyśleń mam sporo, trochę mnie nie było. Ciężko byłoby nadrobić te kilka, jeśli nie kilkanaście miesięcy przerwy, więc może dajmy sobie spokój. U mnie wszystko ok. Mam nadzieję, że u Was też, ale jak dzisiaj od wczesnego południa myślałem sobie o tym, żeby znowu sobie trochę do Was pogadać, to stwierdziłem, że mam w głowie parę świeżych tematów. I wiadomo, wszyscy jesteśmy zmęczeni tym, co się dzieje na świecie, bo ledwo skończył się COVID, zaczęli nas straszyć inflacją, wybuchła niestety wojna na Ukrainie, która cały czas trwa i jeżeli ktoś z Ukraińców mnie słucha teraz, to bardzo serdecznie Was pozdrawiam i myślę, że mogę w imieniu większości przynajmniej Polaków powiedzieć, że wspieramy Was maksymalnie. I wasi ludzie robią świetną robotę, oczywiście okupioną bardzo ciężkimi stratami i walkami i oczywiście do mediów przechodzi tylko część tego, co tam się dzieje i są to obrazy straszne, przerażające. Tym bardziej martwi mnie też taki nastrój, który się tworzy w pewnych tam oczywiście ultra skrajnych stronnictwach, jakby to dobrze nazwać, ale niektórzy ludzie mają takie podejście, że no, nie będę cytował, bo jest to nie na miejscu. Jakby chciałbym powiedzieć, że wydaje mi się, tak jak rozmawiam z większością moich znajomych, czytam sobie komentarze w internecie, to jakby większość Polaków wspiera Ukrainę i jakby mamy taką świadomość, że to jest nasza wspólna wojna, bo wiemy doskonale i na przykład do mnie prywatnie ten argument przemawia, że gdyby Rosjanie nie zatrzymali się na Ukrainie i szłoby im o wiele lepiej zdobywanie terytorium Ukrainy, to nie zatrzymaliby się tam. Także naprawdę wspieramy Was i wierzymy w to, że walczycie o wolność, swoją przede wszystkim, ale walczycie też o pokój i o bezpieczeństwo w całej wschodniej i centralnej Europie. I to jest moje zdanie. Możecie się nie zgadzać, ale średnio mnie to interesuje. Jeżeli mógłbym Wam coś polecić, to mój dobry stary kumpel jeździ z pomocą na Ukrainę i prowadzi taki profil na Facebooku. I żeby trochę uniknąć hejtu, tak mi się wydaje, to jest profil założony jako po prostu osoba, który nazywa się Bliski Daleki Wschód. Więc jeżeli chcecie mieć trochę informacji z pierwszej ręki, co tam się dzieje, jak wygląda pomoc Polaków, taka niemedialna, ale gdzieś tam naprawdę bardzo praktyczna, walczącym, ale też ludności cywilnej na Ukrainie, to zaproście sobie Bliski Daleki Wschód do znajomych na Facebooku i będziecie mieli update tego, co robi bardzo fajna paczka przyjaciół. Jest też świetna inicjatywa powiązana ze Slot Art Festiwalem, którego przez wiele, wiele lat byłem częścią i który zresztą serdecznie bardzo polecam. która nazywa się Slot on the Border, czyli slot na granicy. To jest też taka ekipa przyjaciół, którzy pomagają z pomocą humanitarną przede wszystkim w Ukrainie, więc myślę, że trzeba by było skłonić głowę i zdjąć czapki przed wszystkimi, którzy kosztem swojego czasu, pieniędzy, życia osobistego zdecydowali się pomagać Ukrainie w tym trudnym czasie. I bardzo, bardzo mocno wierzę w to, że Ukraina zwycięży i że w końcu napijemy się dobrego piwa, zjemy coś z lokalnych potraw w jakimś pięknym ukraińskim mieście. I niestety nie udało mi się to przed wojną, ale mieliśmy z grupą przyjaciół plan, żeby pojawić się w Ukrainie, poeksplorować trochę tereny moich dziadków de facto, ale miałem okazję być kilkukrotnie w Ukrainie i jest to piękny kraj z niesamowitymi ludźmi, więc jakby słowem i tytułem wstępu chciałbym po prostu wesprzeć, tak? Niewiele więcej mogę zrobić słowami, ale po prostu wesprzeć wszystkich, którzy wspierają w jakikolwiek sposób walczący naród, który został zaatakowany i bezprawnie najechany przez naród rosyjski, przez wojska rosyjskie. Ale nie o tym. Jakby wracając do głównego punktu mojego wywodu, myślę, że wszyscy jesteśmy zmęczeni ciągłymi doniesieniami o tym, jak jest źle, o tym, że są kolejne problemy, zrzucaniem winy za to wszystko, co się dzieje, na takie czy inne zjawiska, ale nie o tym, bo myślę, że w tym takim też trudnym czasie fajnie byłoby pomyśleć sobie o rzeczach, które są fajne, przyjemne, sprawiają nam jakieś takie, czy dają nam jakieś takie poczucie wytchnienia, bezpieczeństwa. A dla mnie czymś takim jest podróżowanie. I zbliża się moja kolejna wizyta, kolejna podróż z moim bardzo bliskim przyjacielem Dawidem do Gruzji. Tym razem łączona wizyta w Gruzji oraz w Armenii. Mamy taki trip częściowo bez planu, częściowo z jakimiś takimi miejscami, które chcielibyśmy odwiedzić. Cieszę się zawsze na ten moment, kiedy możemy pojechać sobie do jakiegoś kraju, który myślę, że jest dla nas drugim domem, byłoby troszeczkę pojęciem na wyrost, ale w którym czujemy się dobrze, bezpiecznie i w którym po prostu lubimy być. I chciałbym też zachęcić Was. Czy to jest dobre stwierdzenie? No może i tak. Do tego, żebyście poszerzali swoje horyzonty w jakikolwiek sposób, tak? Ja wiem, że podróżowanie jest kosztowne, ale jeżeli ktoś ma dobrą umiejętność kombinowania, szukania tańszych biletów, podróżowania w miejsca, które nie są stricte turystyczne, to jest w stanie odwiedzić bardzo ciekawe miejsca naprawdę niewielkim kosztem. I oczywiście ja na swojej liście krajów czy miejsc, które chciałbym odwiedzić, mam ich bardzo wiele, ale jakoś tak lubię bardzo wracać do Gruzji, do tego miejsca, w którym ludzie są przyjaźni, lubią Polaków, w którym jest przede wszystkim piękna natura, otoczenie, są wspaniałe góry, jest świetne jedzenie. Jest ciągle jeszcze, mimo wszystko, dla nas Polaków tańsze życie. Więc zachęcam Was do tego, jeżeli nie widzieliście jeszcze Gruzji, nie mieliście możliwości odwiedzenia tego, myślę, że wyjątkowego kraju, dopóki nie zostanie on jeszcze skażony takim podejściem bardzo turystycznym i nie stanie się miejscem modnym. To pojedźcie tam. Jest to naprawdę świetne miejsce na mapie świata. I myślę sobie, że tak naprawdę każdy jest w stanie znaleźć tam coś ciekawego dla siebie. Mieliśmy możliwość razem z grupą przyjaciół w zeszłym roku być w Rumunii. i oczywiście stroniliśmy od miejsc typowo turystycznych. Głównie naszym celem była Transfogarska, czyli ta taka legendarna droga w górach, ale poza tym, że było niesamowicie pięknie i naprawdę widoki wynagradzały trudy kilkunastogodzinnej podróży samochodem, to jednak zauważyłem, że Rumunia już jako kraj zaczyna zmieniać się pod takim kątem bardzo turystycznym, czyli zaczyna się robić trochę taki nasz polski odpustowy styl. Dotarliśmy na sam szczyt, czy miejsce najwyżej położone, w które da się dojechać samochodem, a później już przejść sobie pieszo w górki. I moim oczom ukazało się coś podobnego do naszych polskich zakopiańskich krupówek. Czyli piękne góry, niesamowite malownicze otoczenie, ale pośrodku tego wszystkiego stragany, na których można kupić wszystko, przede wszystkim taką tanią chińszczyznę i jakieś pamiątki. Generalnie z mojej perspektywy coś, co bardzo psuje odbiór tego miejsca. Ale nie o tym. No, Transfogarską i okolice bardzo, myślę sobie, warto zobaczyć, pochodzić, pospacerować, poeksplorować, zejść sobie z głównego wytyczonego szlaku, co też właśnie z grupą moich przyjaciół zrobiliśmy. I naprawdę wspomnienia i ten odpoczynek, którego tam doznaliśmy, był niesamowity i niezapomniany. Więc po prostu chciałem Was zachęcić do tego, żebyście podróżowali. Jakikolwiek region świata Wam się podoba, jakikolwiek region świata leży w Waszych planach, czy może dalej trochę mówiąc, marzeniach, myślę sobie, że warto, ponieważ podróżowanie poszerza nasze horyzonty, sprawia, że jesteśmy ludźmi patrzącymi troszeczkę szerzej niż nasza perspektywa. Jeżeli jeszcze uczycie się języków, jesteście w stanie pogadać sobie z lokalsami, zapytać, jak wygląda codzienne życie w danym miejscu, to takie podróże są niesamowite i zostawiają bardzo, bardzo wiele niesamowitych wspomnień, przeżyć, no i emocji. Więc jaram się naprawdę mocno tym, że za jakieś 1,5 tygodnia będę miał możliwość znowu wsiąść do samolotu i wysiąść w miejscu, w którym po prostu czuję się dobrze. Jeżeli miałbym Wam polecić jakieś miejsce w Gruzji, to na pewno chciałbym Wam polecić Sfanetię, czyli krainę, którą zamieszkują Sfanowie, oczywiście, no bo jakżeby inaczej. Ale są to dosyć nietypowi Gruzini i co ciekawe, jak się dowiedzieliśmy, zaraz Wam powiem skąd i w jaki sposób, mniejszość, taka, którą można by było porównać do naszych polskich górali, troszeczkę nie do końca lubiana przez resztę Gruzinów, bo oni są dosyć specyficzni, zamknięci, chłodni, można by powiedzieć, że szorstcy. Ale po bliższym poznaniu, bliższym kontakcie, wspaniali ludzie, jak się okazuje, wbrew pozorom, bardzo otwarci i gościnni. A skąd dowiedzieliśmy się o Sfanach? Dowiedzieliśmy się o nich z rozmowy z cudownym małżeństwem Polaków, którzy prowadzą w Udabno, i nie jest to Sfanetia, jest to południe Gruzji, hostel. Jest to niesamowity hostel, który się nazywa Oasis, czyli Oaza, w którym znajduje się klub, restauracja, miejsce, w którym można się przespać, zatrzymać. I w ogóle cała historia Udabno jest bardzo ciekawa, ponieważ jest to taki eksperyment, z tego co pamiętam, jeszcze Stalina, który przeniósł część Sfanów do miejsca pustynnego w Gruzji i tam postanowił zbudować wioskę. I po prostu tych Sfanów z terenów górzystych przenieść na tereny płaskie. Jak mu to wyszło? Powiedziałbym, że średnio. Aczkolwiek Udabno jest pięknym miejscem. Hostel Oasis jest naprawdę takim punktem, który trzeba odwiedzić, będąc w Gruzji. A gościnność gospodarzy jest tak niesamowita, że w tym roku też planujemy odwiedzić ich, zatrzymać się u nich i po prostu spędzić trochę czasu z bardzo ciekawymi i inspirującymi ludźmi. W tym roku planujemy wybrać się do Gruzji, ale też trochę bez planu odwiedzić Armenię, czyli przejść sobie pieszo przez granicę gruzińsko-armeńską. I tam może na jakiegoś stopa, może jakąś komunikacją publiczną po prostu spędzić jeden, może 2 dni i zobaczyć, czy Armenia jest na tyle ciekawym i fajnym krajem jak Gruzja, abyśmy mogli kolejnego tripa zaplanować sobie właśnie w tamte okolice. Ale czemu o tym mówię? No oczywiście dlatego, że uwielbiam podróże i uwielbiam wyrywać się z mojego codziennego życia, które jest ułożone i ma jakieś tam swoje codzienne wydarzenia, obowiązki i tak dalej. Ale też mówię o tym dlatego, że ostatnio zaczęło mi chodzić po głowie to, żeby z takiej podróży po prostu nagrać vloga. I w dzisiejszych czasach, wiecie, to nie jest nic niesamowitego, że ktoś bierze ze sobą telefon komórkowy z dobrym aparatem, z dobrą kamerą do nagrywania, jakiś mikrofon mobilny i po prostu nagrywa to, co jest w danym miejscu, jakieś fajne, ciekawe sytuacje, chwile, momenty czy miejsca. Więc chciałbym zrobić taki eksperyment i też nie ukrywam, że czekam na wasz feedback, bo chciałbym zapytać, czy wśród moich odbiorców są osoby, które takie treści mogłyby wciągnąć, mogłyby zainteresować. Oczywiście, nie przesadzajmy, nie mówię, że teraz planuję przekwalifikować się na vlogera i że teraz będę nagrywał vlogi. Jest kilku niesamowitych, bardzo ciekawych, interesujących vlogerów podróżniczych w Polsce, których zresztą bardzo lubię oglądać i naprawdę czuję się trochę, jakbym był tam razem z nimi, kiedy oglądam ich vlogi. Nie będę ich wymieniał, bo jest ich wielu, ale myślę, że jak sobie podłubiecie, a może w ogóle, jeżeli też sami lubicie podróże, to znajdziecie sobie odpowiedniego człowieka, którego można by śledzić i może zainspirować się, żeby odwiedzić podobne miejsca jak on. Zatem zapowiadam eksperyment. Być może za jakiś czas na moim koncie YouTube'owym, które się nazywa również Brodate Serce, pojawi się jakiś krótki vlog właśnie z tego wyjazdu. Nie wiem, wolę mówić, wolę opowiadać niż pokazywać. Nie bardzo potrafię nagrywać, nie bardzo potrafię łapać ciekawe, fajne kadry, ale myślę, że człowiek jest w stanie w życiu wszystkiego się nauczyć, zatem zachęcam Was do tego, żebyście śledzili, żebyście subskrybowali mój kanał, może jeżeli interesują Was podróże. Czekam również na sugestie, tak? Bo mój mail, pomimo że jakiś czas temu usunąłem wszystkie social media, to mój mail brodateserce@gmail.com jest dla Was dostępny. Jeżeli chcecie napisać parę słów, może zasugerować jakąś fajną podróż, to jestem na to bardzo otwarty, ponieważ mam fajną ekipę i bardzo lubimy razem podróżować. Tak w skrócie. Co więcej, można by było zadać pytanie. Myślę sobie, że każdy z nas potrzebuje takiego miejsca, oczywiście gdzieś tam w cudzysłowie, w cudzysłowiu miejsca, czyli jakiejś takiej przestrzeni, gdzie możemy sobie uciec, mówiąc nieładnie, ale trochę zdrowo też, ponieważ każdy z nas potrzebuje takiej ucieczki od codzienności, od obowiązków, od problemów, od doniesień medialnych, gdzie po prostu nie myślimy o tym, co się dzieje wokół, nie myślimy o tym, co się dzieje w kraju, jaka jest sytuacja gospodarcza, jaka jest sytuacja związana z pokojem czy z zagrożeniem takim czy innym. I właśnie moim miejscem, tak jak powiedziałem, są podróże, moim miejscem odpoczynku. No i oczywiście pewnie jak wiecie, śledząc mój podcast, są to też podróże motocyklowe, tak, już pewnie bliższe, chociaż w tym roku również planuję podróż troszeczkę dalszą, ale o tym mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach mojego podcastu nie będę zdradzał, ponieważ jeszcze nie jest wszystko dopięte do końca, ale w tym roku wiosna nie rozpieszcza i to jest bardzo delikatnie powiedziane, bo nie wiem jak wy, ale w tym momencie mamy 7 marca, ale ja już mam dosyć tego, że ciągle jest styczeń albo przełom stycznia i lutego. Jest brzydko, pada deszcz, jest zimno, zdarza mi się rano odśnieżać samochód czy skrobać szyby ze względu na mróz. To jest kurde strasznie frustrujące. Ja wiem, że część z nas chciała białych świąt, ale na litość boską nie chodziło o święta wielkanocne. Więc moja frustracja jako motocyklisty w tym roku konkretnie sięga zenitu. Naprawdę rozdłubałem motocykl. Stoi w częściach, mam jak zwykle przed sezonem kilka rzeczy do zrobienia, trochę serwisowych, trochę kosmetycznych i słuchajcie, jest na tyle niefajnie, zimno i brzydko, że naprawdę nie mam nawet ochoty schodzić do garażu, żeby sobie podłubać przy motocyklu, co zwykle jest też takim moim miejscem, gdzie sobie odpoczywam, włączam muzyczkę albo jakiś podcast i po prostu robię sobie swoje rzeczy i po 2 godzinach spędzonych w garażu czuję się naprawdę fajnie. Nie wiem jak wy, no mam nadzieję, że wasze hobby związane jest z czymś, na co nie wpływa pogoda, ale jeżeli macie podobnie jak ja, to bardzo serdecznie wam współczuję i łączę się z wami w bólu. Kolejną rzeczą, o której chciałbym z wami pogadać, jest uzależnienie. Ale nie traktujmy tego w kategorii jakiegoś wielkiego potwora. Bo ja oczywiście zgadzam się z tym, że wszelkie uzależnienia są złe, ale zauważyłem u siebie pewne uzależnienie i chciałbym zapytać Was, co myślicie na ten temat. Żeby o tym opowiedzieć w pełni, musiałbym wrócić myślami do roku 2011-2012. Kiedy to nie mając pracy, znalazłem sobie zajęcie, którym było wożenie ludzi na lotnisko. Jak część z Was pewnie wie, mieszkam w Lublinie. Jest u nas w mieście duży uniwersytet medyczny, który swego czasu ściągał bardzo wielu obcokrajowców. I na początku byli to głównie Amerykanie i Azjaci z różnych krajów Azji. W tym momencie nie do końca przyznam się szczerze, wiem jak to wygląda, ale wiem, że tych obcokrajowców jest sporo. I wymyśliłem sobie taki pomysł na biznes, że będę woził ludzi na lotnisko, ponieważ ich loty bardzo często były o dziwnych godzinach. Czy to przyloty, czy odloty, ale taksówkarze nie bardzo chcieli jeździć, a jeżeli już chcieli, to ich ceny były zaporowe. I o ile dla osób pochodzących ze Stanów, takich bardziej zamożnych, te kwoty typu $200 za jeden przejazd były jeszcze w miarę akceptowalne, to dla wielu innych były to po prostu ceny nie do przyjęcia. Więc wymyśliłem sobie taki interes, kiedy miałem przerwę w zatrudnieniu, że będę po prostu takim mobilnym kierowcą dysponującym swoim samochodem, który jest w stanie praktycznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu zawieźć daną osobę czy grupę osób na lotnisko. Co było skutkiem takich ruchów z mojej strony? Zbudowałem bardzo wiele fajnych relacji, niektóre z nich trwają do dzisiaj, ale jakby making long story short, to jest poznanie pewnego Pakistańczyka, chociaż chłopak miał już szwedzkie obywatelstwo, ponieważ Jego rodzina przeniosła się z Pakistanu do Szwecji wiele, wiele lat temu. Bardzo młody, inteligentny facet, który studiował medycynę, oczywiście był już na pierwszym stopniu specjalizacji w Polsce. I jakoś tak przykumplowaliśmy, ale gość, który przylatywał regularnie ze Szwecji, przywoził i częstował mnie czymś, co nazywało się snus. I było to coś dla mnie nieznanego, jak się później okazało, coś, co jest niedostępne w całej Unii Europejskiej, jest zakazane, jeżeli chodzi o sprzedaż, o dystrybucję, ale nie jest zakazane jako rzecz, którą można używać. Snus jest to fermentowany tytoń, albo w formie luźnej, albo w formie takich malutkich saszetek. Jakbyście sobie wyobrazili 6-8-krotnie mniejszą saszetkę do kawy, przepraszam, do herbaty, czyli taką torebeczkę z herbatą, która wypełniona jest właśnie sfermentowanym tytoniem, którą wkładamy sobie pomiędzy górną wargę a dziąsło. I która przekazuje nam nikotynę w sposób bezdymny, czyli do naszego organizmu dostarczana jest nikotyna, ma wszelkie działanie nikotyny, czyli jest pobudzająca, podnosi ciśnienie krwi, podnosi tętno chwilowo, daje uczucie w zależności od dawki takiego z jednej strony pobudzenia, z drugiej strony takiego lekkiego szumu w głowie. I mój kumpel, który dzisiaj już mieszka w Londynie, pomyślałem o Lublinie, oczywiście lokalny patriotyzm, poczęstował mnie takim snusem. I na początku oczywiście nie wiedziałem, co to jest, ale jako człowiek otwarty na nowe doświadczenia, postanowiłem, że spróbuję. Za pierwszym razem, nie ukrywam, bardzo mnie to pozamiatało, ale było coś przyjemnego w tym. No i oczywiście dopóki Ali, bo tak miał na imię mój kumpel, studiował w Lublinie i dopóki mieliśmy możliwość spotykania się i on dosyć często wizytował Szwecję, przywoził takie duże rolki z tym snusem, zostawiał mi zawsze jedną, dwie, trzy, czasem cztery nawet rolki, częstował mnie, to wszystko było ok, ale później okazało się, jak wciągnąłem się, można powiedzieć, w ten jeszcze wtedy nie nauka, ale zwyczaj. Zacząłem sobie szukać, czy jest możliwość kupienia czegoś takiego w Polsce. Okazało się, że tak jak powiedziałem przed chwilą, niestety nie. No to powiedzmy, to uzależnienie nie było jakieś strasznie wiszące nade mną, ponieważ no jeżeli nie mamy substancji, no to jeżeli ciężko jest ją dostać, no to trudno. No to dopóki Ali ją przywoził, to mogłem z niej korzystać. Jak to się skończyło, no to po prostu nie i zapominałem o tym. Ale w pewnym momencie kilka firm postanowiło robić coś takiego jak Velo. To się teraz nazywa Velo, wcześniej to się nazywało inaczej, już mniejsza o to, jak się nazywało. Ale są to saszetki ze sztuczną nikotyną, czyli nie ma tam tytoniu, jest tam jakiś wkład smakowy, albo słodki, albo miętowy, ale zawierający nikotynę. I słuchajcie, była to alternatywa dla snusa szwedzkiego, którego nie można kupić u nas. I okazało się, że bardzo mi to pasuje, że jest to nauk, którego nie mogę się pozbyć, ale też de facto trochę nie chcę się pozbyć, ponieważ jest to takie moje miejsce, czynność, którą lubię. Mianowicie budzę się rano, parzę sobie podwójne espresso, biorę sobie taką saszetkę Velo i zaczynam dzień. I teraz zastanawiam się, na ile jest to rzecz, która jest, jak każde uzależnienie, zgubna, na ile jest to rzecz, która jest po prostu przyjemna, i na ile należałoby się zacząć obawiać o to, czy może nie wciągnąłem się w nowy nauk. I nie wiem, jak to jest palić papierosy. Czy palić e-papierosy, różnego typu, wiecie, IQOSy, czy po prostu e-fajki, które dostarczają nam tą nikotynę do organizmu, ponieważ nigdy nie byłem palaczem i o ile lubię sobie czasem nabić fajkę, I jak moja córka się urodziła, to na pierwszy dzień ojca dostałem fajkę z tytoniem, z zestawem wyciorów i wszystkich innych akcesoriów potrzebnych do tego. Jest to o tyle fajne, że mój ojciec, który no już od wielu lat niestety nie żyje, kiedy byłem bardzo, bardzo małym bąblem, popalał sobie taką fajkę. I przypomina mi to czasy dzieciństwa, kiedy odwiedzałem go w pracy. Pozwólcie, że przepiję, nie obrażajcie się, ale nie jest to podcast reżyserowany. Jest to po prostu takie moje przemyślenie, którym się z wami dzielę, jak po prostu z kumplem przy piwie. A jak się dużo gada, to jak pewnie wszyscy wiemy, warto czasem przepłukać gardło. Więc popalałem sobie taką fajkę. Ale wiadomo, że jak jest ciepło, można sobie wyjść na balkon albo spotkać się przy ognisku z grupą przyjaciół, to jest to coś przyjemnego, coś fajnego. Ale oczywiście, jak jest zima, to zupełnie mnie nie ciągnie do tej formy palenia. I zastanawiam się, na ile ten, wracając do Velo, do wszelkich tego typu używek, które jak widzę, coraz bardziej stają się popularne. Jest to coś groźnego, mogącego powodować jakieś skutki uboczne. No, umówmy się, że nikotyna nie jest najzdrowszą substancją, chociaż ostatnio trafiłem na badania. Nie wiem, na ile rzetelne, chociaż nie mam podstaw, żeby podważać ich rzetelność, ale też na ile sponsorowane przez jakąś firmę parającą się produkowaniem właśnie wyrobów nikotynowych. Okazało się, że nikotyna w formie bezdymnej, czyli nie wciągana do płuc z jakimiś tam rakotwórczymi substancjami smolistymi, sprawia, że oczywiście uzależnia, bo to trzeba powiedzieć, i jeżeli ktoś nie próbował, to jakby nie chciałbym, żebyście zrozumieli moją wypowiedź jako zachętę do próbowania tego typu rzeczy, ale nikotyna poprawia pamięć. Zapobiega chorobie Parkinsona i reguluje ciśnienie krwi i reguluje wszystkie czynności związane właśnie z pracą serca i układu krwionośnego. To było trochę zaskakujące dla mnie, ale nie wiem, może macie jakieś doświadczenia, może macie jakieś badania ciekawe na ten temat. Bardzo chętnie bym się z tym zapoznał. Ponieważ jak z każdym uzależnieniem, bo gdybyście zapytali mnie, czy jestem osobą uzależnioną od Velo, to pewnie najpierw jak każdy uzależniony wyparłbym tę myśl, zaczął ją sobie w jakiś sposób racjonalizować, a później być może bym się przyznał w przypływie jakiegoś takiego może wyrzutu sumienia. To jednak rzucam pytanie otwarte i oczywiście przypominam, że mój mail jest dla Was dostępny, czyli brodateserce@gmail.com. Jak to wygląda z Waszej perspektywy? Ktoś może ma dłuższe doświadczenie z zażywaniem tego typu substancji, a może trafiliście na jakieś ciekawe badania, które pokazują, że jest to tak samo szkodliwe jak palenie papierosów czy innych substancji smolistych z nikotyną. Nie wiem, nie wiem, jestem otwarty. Jeżeli nie próbowaliście, to chcę was przestrzec, bo faktycznie napis na pudełku, który mówi, że produkt zawiera nikotynę i ma silne działanie uzależniające, myślę sobie z mojej perspektywy, że jest prawdziwy. Ale też mi to przypomina kilka moich pobytów w Stanach Zjednoczonych, gdzie z kolei w południowej części można kupić coś takiego jak Skoll, który jest właśnie formą fermentowanego tytoniu do żucia. Czyli jeżeli pamiętacie, tak jak ja, stare westerny, w których kowboje żuli sobie liście tytoniu, odpowiednio przygotowane i spreparowane, i pluli sobie nimi raz na jakiś czas, to właśnie czymś takim jest Skoll, czyli takim luźnym liściem tytoniu w odpowiedni sposób przygotowanym i sfermentowanym, który sobie żujemy, ale który właśnie w ramach jakichś skutków ubocznych pobudza nasz organizm, podobnie jak kofeina, i sprawia, że no, chociażby przez chwilę czujemy pewnie przypływ jakichś dopamin czy endorfin. Nie jestem chemikiem, nie jestem biologiem, więc nie wiem, ale tak to wygląda w tym przypadku. Więc czekam. Jeżeli chcielibyście się podzielić jakimiś obserwacjami, to jestem bardzo, bardzo otwarty na to, żeby wejść w dyskusję i dowiedzieć się więcej na ten temat. Zbliża się czas, w którym najpierw bardzo dużo biegamy, spinamy się, sprzątamy, myjemy okna, podłogi, pierzemy pościel, przygotowujemy mazurki, sałatkę świąteczną, gotujemy jajka, robimy wiele, wiele niepotrzebnych rzeczy. A myślę sobie, że tak naprawdę w tym czasie dla mnie jako osoby wierzącej najważniejsze jest to, żeby zatrzymać się na chwilę, pomyśleć, jeżeli jesteś osobą wierzącą, o sensie tego, co wydarzyło się w pustym grobie Jezusa Chrystusa. A jeżeli nie jesteś osobą wierzącą, to myślę sobie, że chodzi o to, żeby przypomnieć sobie o zwycięstwie dobra nad złem, zwycięstwie światła nad ciemnością i spędzeniu czasu z osobami, które są dla nas ważne. Czy jest to nasza rodzina, czy są to nasi przyjaciele, czy są to osoby bliskie i może osoby, z którymi tak na co dzień nie mamy czasu usiąść, porozmawiać, napić się dobrej kawy, może dobrego piwa, może jakiejś fajnej whisky, albo może nie pić nic, tylko zjeść sobie fajne śniadanie albo fajny obiad i po prostu pogadać sobie i pogłębić naszą relację. I tą myślą, kiedy wszyscy myślimy o tym, czego jeszcze nie zrobiliśmy, co jeszcze jest przed nami, jak wiele obowiązków zostało, chciałbym się z Wami podzielić i przypomnieć Wam o tym, że te proste, krótkie 3 dni, zanim znowu wrócimy do naszych codziennych obowiązków, będziemy musieli wozić dzieci do szkoły, wracać do pracy, myśleć o targetach, KPI-ach, innych korporacyjnych definicjach, które na co dzień spędzają nam sen z powiek. Chciałbym życzyć Wam przede wszystkim tego, żebyśmy wszyscy, i również i ja, odpoczęli, naładowali akumulatory, nie gonili, nie biegali, ale pomyśleli sobie o tym, czego my chcemy, co jest dla nas ważne, na co na co dzień nie mamy czasu i nadrobili trochę tego czasu spędzonymi z ludźmi, którzy tak naprawdę są dla nas ważni, ale być może na co dzień nie okazujemy im tego w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Więc życzę Wam w czasie tych świąt Wielkiej Nocy, abyśmy mogli wszyscy razem po prostu się zatrzymać na chwilę. Po prostu bez poczucia winy, bez jakiegoś moralnego kaca, poleżeć sobie w łóżku, nadrobić ulubiony serial, obejrzeć sobie coś ciekawego, czego jeszcze nie widzieliśmy, co ciągle odkładamy, usiąść i posłuchać muzyki, porozmawiać sobie z kimś, kto jest obok i po prostu przestać myśleć o tym wszystkim, co jest nie tak. A skupić się na tym, co jest naprawdę fajne, dobre i wartościowe w naszym życiu. Więc życząc Wam wszystkim spokojnych świąt, odpoczynku, pogody, której wszyscy bardzo byśmy sobie życzyli, chcę Was zostawić z kolejnym odcinkiem podcastu Brodate Serce. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia. Mam nadzieję, że wcześniej niż później. A jeżeli będziecie grzeczni, a ja będę miał wenę i czas, to obiecuję Wam, że zrobię odcinek specjalny właśnie z Gruzji i Armenii. Do usłyszenia.